Nasze ostatnie dwa spotkania poświęcone właśnie tym rekolekcjom, tematowi Żyć Eucharystią. Tak jak wspominałem, one były bardziej skupione na takim teologicznym aspekcie tego misterium Eucharystii. I słusznie po to, abyśmy mieli świadomość, w jakie misterium jesteśmy zaproszeni, w jakim misterium uczestniczymy. Jednocześnie jest tak, że nawet najlepsze przedstawienie tego, czym jest misterium Eucharystii, nie oznacza w nas automatycznie tego, że żyjemy Eucharystią. Właśnie, nawet świadomość tego, i to dobrze uchwycona świadomość, intelektualnie, zrozumienie tego misterium pod względem takim właśnie rozumowym, intelektualnym, ludzkim, nawet najlepsze uchwycenie tego misterium nie oznacza jeszcze tego, że ja żyję Eucharystią, żyję tym misterium. Tu jest taki element, który ma ogromne znaczenie, ponieważ przy naszej ludzkiej naturze mamy tak, że jeśli pewne rzeczy rozumiem, jeśli pewne rzeczy widzę, jest to dla mnie takie przejrzyste, jasne, jakoś osadziło się we mnie w takim sensie właśnie rozumowym, że ja o tak rozumiem, widzę, to może się w nas włączyć taki element związany z tym, że skoro to rozumiem, widzę, jest to dla mnie jasne, to już niejako to posiadłem, to znaczy już niejako tym żyję. Właśnie. I niekoniecznie. Nie. Nie jest tak. Pamiętajmy, to jest intuicja, na którą zwraca uwagę również jeszcze wtedy kardynał Józef Ratzinger, potem Benedykt XVI, w pewnym momencie, że w naszej takiej mentalności zachodniej myśmy utracili świadomość tego, że naprawdę nasza natura jest złamana. Jednym z tych aspektów jest właśnie to, że pewne rzeczy mogę dobrze rozumieć, słusznie, właściwie je tłumaczyć również, wprowadzić innych, podprowadzić, wyjaśnić, ale to niekoniecznie oznacza, że ja tym żyję. Podobnie jest, jeśli chodzi o misterium Eucharystii. Aby uchwycić to, że żyję Eucharystią, to znakiem tego, że ja niejako zrozumiałem i żyję tym, będą moje postawy. I teraz przy najbliższych trzech wprowadzeniach chciałbym się nad tym zatrzymać. Nad postawami eucharystycznymi, życiem eucharystycznym, jak to nazywa Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia, czy postawami eucharystycznymi. One będą pokazywały mi, na ile głęboko dałem się wprowadzić w to misterium, jakim jest życie Eucharystią. Rozumiem je, pojąłem, wiem, co się tam dzieje. Teraz czy żyję? Jak ja mogę to zobaczyć? Pan Bóg nas nie zostawia samymi w tej sytuacji. Pokazuje nam, popatrz. I właśnie na kilka takich postaw chciałbym zwrócić uwagę. W kontekście naszych rekolekcji. Żyć Eucharystią. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się nad taką postawą, która jedną z takich postaw właśnie, która ukazuje to, jak żyje Eucharystią. Postawę, którą można by tak nazwać być obecnym tu i teraz. Powiedzmy, dla naszych potrzeb, tak nazwijmy. Ale to ukazuje pewien aspekt misterium. Być obecnym tu i teraz. Ta postawa. Ona rzeczywiście ukazuje, że żyje Eucharystią. Jeśli pozwoli się prowadzić Chrystusowi w mocy Ducha Świętego, to dzięki uczestnictwu w Eucharystii to będzie tak przemieniało mój sposób myślenia i właśnie wewnętrznego nastawienia, że no właśnie będzie miało wpływ na całe życie. Na czym polega ta postawa? Bardzo, bardzo krótko, bardzo zwięźle. Postawa ta wiąże się od strony wiary z taką umiejętnością przyjmowania łaski chwili obecnej. Żyję tą łaską, która jest mi dana w tym czasie właśnie. W tym momencie, w którym jestem. Łaska chwili obecnej. To nie oznacza zamknięcia się na przeszłość albo na przyszłość. Wręcz przeciwnie. To jest prawdziwe otwarcie się na dziedzictwo przeszłości i otwarcie się na łaskę, która na natchnienie Boże, które przyjdzie w przyszłości. Jestem w pracy. Otwieram się na tą łaskę, która jest mi dana tu i teraz, kiedy pracuję. Jestem na rozmowie z moją żoną, z moim mężem, z dziećmi. Chcę żyć tą łaską tutaj, teraz, podczas tego spotkania, podczas tej rozmowy. Jestem na Eucharystii, na modlitwie, chcę żyć łaską tej chwili, tu i teraz. A więc nie jest to jakieś zamknięcie się, powiem tak, no, pejoratywnie, negatywnie, w cudzysłowie, zagrzebanie się w przeszłości, takie sprawy, takie czy inne. Czy jakieś takie ucieczka w przyszłość, a jak to będzie? Czy to z takim nastawieniem jakimś podekscytowania, czy też z nastawieniem takim obaw, lęku? Nie. Postawa być obecnym tu i teraz. Łaska chwili obecnej. I chciałbym, byśmy przy tym wprowadzeniu zobaczyli, jak kształtuje się taka właśnie postawa dzięki świadomemu i aktywnemu uczestniczeniu w Eucharystii. Sobór to w dokumentach soborowych jest często mowa o właśnie takim świadomym i aktywnym uczestniczeniu. I taka postawa, świadome i aktywne uczestniczenie będzie kształtowało we mnie właśnie taką postawę. Otwarcie na łaskę tej chwili, w której jestem obecny. I to się będzie potem roznosiło, że tak powiem, promieniowało, rozlewało się. Dzięki temu, że będę tak żył, przeżywał Eucharystię, to się będzie rozlewało na wszelkie inne aspekty mojego życia. A zatem, mając pokrótce tak naszkicowany teraz ten wstęp, dotykając sedna, zaczynając od sedna i ukazując to właśnie, jak możemy ukształtować taką postawę, otwarcie się na łaskę chwili obecnej i jakie znaczenie ma to właśnie w kontekście uczestniczenia w Eucharystii. Pamiętajmy, nie ma większej łaski na ziemi tutaj niż uczestniczenie w Eucharystii, niż Eucharystii. Nie ma. Nie ma większego daru. Nie ma piękniejszego spotkania z Chrystusem. Nawet największe doświadczenia mistyczne, i to nam mówią prawdziwi mistycy, których Bóg potwierdził przez Kościół, doktorowie Kościoła, największe doświadczenie mistyczne nie jest porównywalne, mówią nawet, z tym, co otrzymujemy na Eucharystii. Na Eucharystii rzeczywiście otrzymujemy samego Boga w Chrystusie i pełnię Ducha Świętego. Wszelkie inne łaski mistyczne związane są z niejako odczuciem tego, doświadczeniem naszej ludzkiej kondycji, ale to jest doświadczenie zaledwie cząstki tego, co dzieje się podczas Eucharystii. Cytując króciutko dwa fragmenty z dokumentów Kościoła, bo myślę, że to ma dla nas znaczenie. Encyklika Ecclesia de Eucharistia Vivit. Jan Paweł II pisze. Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa swojego Pana nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako, i tu podkreślenie papieża, dar największy, ponieważ jest to dar z siebie, z samego siebie. Ecclesia de Eucharistia, numer 11. I dalej. Sobór Watykański II. Znowu dekret o posłudze i życiu kapłanów. Presbyterorum Ordinis. Numer 5. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła. To znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy. Całe duchowe dobro Kościoła. Rzeczywiście Chrystus w pełni jest nam dany. Bóg się nam daje w Chrystusie i w darze Ducha Świętego, który umożliwia przyjęcie tego daru. Można tak powiedzieć, i to jest dobrze ujęte, właśnie, to jest największy dar. Bóg w pewnym sensie w niebie nic nie otrzymamy większego. Niebo już jest tu na ziemi. Bóg już przyszedł tutaj. W niebie objawi się to, że tak powiem, działanie Boże, które tutaj się dokonało, w taki sposób, że również nasze ciała będą przemienione. Niejako spadnie w pełni zasłona związana z tym, że my mamy w tym złamanym świecie przez grzech, nie jesteśmy w stanie zobaczyć skutków działania tej łaski. Ale ten dar mamy dany już tutaj. W niebie po prostu objawi się to, co otrzymaliśmy. Tutaj otrzymaliśmy niebo. Już. Nic więcej, Bóg niejako mówiąc tak potocznie, nic więcej dać nie może. Wszystko już dał. Dosłownie. Wszystko mamy. Znowu encyklika Ecclesia de Eucharistii, numer 18. Święty Jan Paweł II pisze tak. Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne. I tutaj idzie podkreślenie papieża. Posiada je już na ziemi. Jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca. Już tu. Oczywiście objawi się to w swoich skutkach. Zamanifestuje tak w pełni wtedy, kiedy również nasze ciała będą uwielbione, kiedy Chrystus przyjdzie po raz drugi. Ale to przyjdzie ten sam Chrystus, który jest obecny i daje się nam na Eucharystii. Żaden inny. Bóg daje nam więc wszystko na Eucharystii. To jest to podkreślenie. Nie ma piękniejszego spotkania z Bogiem. Nie ma piękniejszej więzi niż ta, która się dzieje, kiedy jestem na Eucharystii. Wszystko jest mi dane. Teraz czy ja to przyjmuję? I jak przyjmuję? Właśnie. W jaki sposób? Jak ja się otwieram na te dary? Po czym to poznam? Oczywiście konieczna jest nasza decyzja woli. No to jest rozstrzygające. No bez tego nie ma możliwości. Natomiast decyzja mojej woli to początek. To jak ziarno. Teraz to ziarno trzeba pielęgnować. I będzie widać po pewnych aspektach właśnie, na ile ja otwieram się na tą obecność, która na obecność Chrystusa i na Jego dar. Będzie to widać w pewnym sensie, jeśli tak można powiedzieć, po tym, powiem to tak potocznie po prostu, wokół czego krążą moje myśli. Gdzie ja jestem myślami podczas Eucharystii? Pamiętajmy, że odpowiedź na Boży dar, na tą miłość, na Jego obecność, na ten dar z siebie, no to jest moja odpowiedź, to nie jest tylko cząstka mnie, ale to ma być cały człowiek, cała osoba. Bóg mówi, będziesz miłował całym sercem, całą duszą, całym umysłem. A my z doświadczenia wiemy, i to dobrze, że to zauważamy, że jestem obecny, chcę, zmagam się, żeby być obecny. A jednak myślami czasami, no, choć tak pragnę i chcę, no jestem gdzie indziej. O, dobrze, że to zauważam. Dobrze. Właśnie to nie jest to, że ja zdeklaruję, że chcę przyjąć. Dobrze, zdeklarowałem, chcę. To jest ważne. Natomiast no, doświadczenie mi pokaże, ups, coś się dzieje jednak. Mój drodzy, Eucharystia jest czasem walki, żeby przyjąć ten dar. Chciałbym rozwinąć teraz ten wątek. Zaraz dojdziemy do tego, co mam na myśli, ku czemu zmierzamy, jeśli chodzi właśnie o tą postawę życia łaską chwili obecnej. Myślę, że już dostrzegamy. Właśnie, gdzie krążą moje myśli? I łaska chwili obecnej na Eucharystii, na wydarzeniu, któremu nie ma większego wydarzenia. Nie ma piękniejszego. To jest największa łaska. A wokół czego krążą moje myśli? Chciałbym się zatrzymać w tym kontekście, tego wprowadzenia, na fragmencie, który będzie nam służył również jako fragment do medytacji. Pewne wydarzenie z życia Chrystusa. To jest fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 2, wersety od 13 do 16. Jan, rozdział 2, wersety od 13 do 16. Ten tekst będzie nam również służył przy medytacji i teraz przy wprowadzeniu. Pozwólcie, że go przeczytam, właśnie dlatego, że na nim chciałbym oprzeć dalsze wprowadzenie. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Podejmę teraz trochę taki tak zwany alegoryczny opis tego wydarzenia, symboliczny. Oczywiście, że Chrystus to jest pewne wydarzenie, które jest znakiem. Ono może być rozumiane w bardzo różny sposób, mówiąc tak po prostu. Jednym ze sposobów, właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, bycie obecnym na Eucharystii. Świątynia, którą Chrystus oczyszcza. świątynia. On mówił o świątyni swego ciała, zaznaczajmy. Zaraz potem w dalszych fragmentach. Oczywiście, więc chodzi tu o świątynię jego człowieczeństwa, żywe człowieczeństwo Chrystusa. Chodzi również o mistyczne ciało, którym jest Kościół, które Chrystus nieustannie oczyszcza. Chodzi również o tą świątynię, która jest moje serce, którym jestem ja, którą Chrystus też chce oczyścić. I na tym warto się zatrzymać aspektem obecnie, podczas Eucharystii. Moja świątynia. Co się tam dzieje w tej świątyni? Czy nie pojawiają się w tej świątyni właśnie różne takie myśli, sytuacje, wydarzenia, jak te, w cudzysłowie, zwierzęta? No popatrzmy. Najpierw barany i woły. Oczywiście pamiętajmy, te zwierzęta były w przeciągu świątyni. Nie było tak, że w samej świątyni, ale na dziedzińcu, przepraszam. Po co one tam były? Otóż dlatego, że jak każdy praktykujący Żyd, wierzący, trzeba było pojawić się w świątyni, zwyczajowo 3 razy nawet do roku, zgodnie z prawem. Trzeba było złożyć ofiary, więc żeby po prostu ludzie nie musieli prowadzić ze sobą ileś kilometrów, dziesiątki kilometrów, czasami nawet więcej, przyjeżdżano przecież z diaspory, to są ogromne odległości, żeby nie musieli wozić zwierząt, to była możliwość zakupu zwierząt ofiarnych na dziedzińcu świątyni, więc to wszystko służyło Bożemu kultowi, temu, żeby to było dla Pana Boga. Właśnie woły, barany. A jednak może być tak, że to tak wejdzie, że Chrystus dosłownie powyrzuca. Teraz popatrzmy właśnie w tej perspektywie. Ja jako świątynia, świątynia mego serca. Czy nie dzieje się czasami tak, że nie pojawiają się takie myśli w czasie Eucharystii, w czasie tego największego spotkania? Myśl, która przyjdzie, proszę mi wybaczyć, jak wół, jak baran, jak wejdzie w moją świadomość, to tyle huku zrobisz. I to mogą być myśli właśnie. I to jest ważne. Tu nie chodzi o to, że to są myśli, które nie są związane w jakikolwiek sposób z wiarą. To takie myśli bardzo łatwo rozpoznać. Ale to mogą być myśli, które są związane jakoś z kultem. Te zwierzęta były dla kultu, dla Boga. Ale jak ta myśl przyjdzie, to tak wejdzie we mnie, że ja widzę od razu łomoc. I to mogą być Boże sprawy o apostolstwie, o zaangażowaniu, o byciu we wspólnocie, o tym, co powinno się zmienić, o tym, jak powinni się zmienić ludzie naszej, mojej rodzinie, moi bliscy. Czy co ja mam zrobić w takiej czy nie innej sytuacji, bo mam taki czy nie inny problem. Mogą wchodzić i czasami jest takie doświadczenie i to czasami osoby się tak dzielą, bardzo tak uczciwie. Ojcze, niemożliwe, ja nie mogę po prostu, nie dam rady o tym nie myśleć. Choćbym chciał, to tak wraca. Dobre doświadczenie. Choćbym chciał to odsunąć, wraca. Krążą, wchodzą i tak z naciskiem. I tak się pchają właśnie, jak ten wół. I zobaczy właśnie, co się dzieje. To spotkanie, największe. To spotkanie, tu i teraz na Eucharystii. Co się dzieje? Niby Boże sprawy, ale jak wejdą, to niszczą spotkanie. Oczywiście ktoś, właśnie miejmy świadomość, właśnie takie myśli to nie jest Boże natchnienie. W żadnym wypadku. Duch Święty nie będzie niszczył największego spotkania w ogóle możliwego tutaj na ziemi w taki sposób. To nie jest Boże działanie. To nie są Boże natchnienia. Choćby były bardzo szczególne. Dalej. Widzimy, że Chrystus również mówi do tych, którzy sprzedawali gołębie. Zabierzcie to stąd. Zabierzcie i nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Otóż to może być, można to rozumieć właśnie, ja jako świątynia, którą Pan chce oczyścić. Mamy wiedzę, to się dzieje na Eucharystii. My możemy tego nie zauważyć, ale Pan chce uczynić tę świątynię swoim, domem modlitwy, który potem będzie jaśniał dla wszystkich narodów, więc nie tylko dla mnie, to jest dla innych. A więc może się pojawić inny rodzaj myśli, jak gołębie. Do czego służyły gołębie? Też oczywiście do składania ofiary. Tu też warto o tym pamiętać, że to była ofiara ubogich. Nie zawsze ludzie mieli możliwość, żeby złożyć takie ofiary jak barany czy wół. To trzeba było być człowiekiem dość, przynajmniej średnio majętnym. Maryja, jak wiemy, z Józefem, i stąd wiemy, że byli bardzo ubodzy. Jak przyszli do świątyni, złożyli w ofierze dwa gołębie. Prawo mówi, parę synogarlic i dwa młode gołębie. To jest to, co uczynił Józef i Maryja. Musieli być ubodzy. Zauważmy, to jest wtedy serdeczny dar, drobny. Ale chodziło też o dar. A więc też coś związane z wiarą. A jednak Chrystus mówi, zabierzcie to stąd. Mogą więc być takie myśli, które nie wchodzą właśnie tak z takim hukiem. Wchodzą delikatnie, bardzo jakby subtelnie. Ale w pewnym momencie mogę zauważyć, że jak gdyby na Eucharystii, że jak gdyby się budzę i jak gdyby, w cudzysłowie, odleciałem. Nie jestem obecny. A gdzie ja jestem? To mogą być myśli, które wejdą bardzo subtelnie i one są, mogą być związane jak najbardziej z Bożymi sprawami. Te gołębie miały służyć jako dar. A jednak mogą mnie tak, że tak powiem, porwać ze sobą i subtelnie ja odlecę. Nie ma mnie. Na tym spotkaniu, na którym jest Eucharystia, na największym spotkaniu, ja mogę mnie tak, ja może coś poniżej, no i zauważmy właśnie znowu, to może być bardzo pobożna myśl. Odleciałem. No to jest właśnie to. I to nie jest Boże działanie. To nie jest natchnienie. Nie tak działa Boży Duch. Nie róbcie z domu ojca mego targowiska, mówi Chrystus. Mogą to być myśli bardzo subtelne, pobożne nawet, święte pod wieloma względami. Takie, które łatwo, do których łatwo lgniemy, bo rzeczywiście są porywające. Ale właśnie, no, ale no właśnie wtedy człowiek, jak gdyby idąc za nimi, jak gdyby, no, co, sprzedaje ten czas spotkania z Bogiem za to, że idzie za tymi myślami. Targuje niejako tym miejscem, no, największego spotkania. Sprzedałem czas spotkania, ten czas jedyny, na to, że no, dałem się wprowadzić w ślepą uliczkę. Dałem się wprowadzić myślenie o czymś, owszem, może bardzo dobrym nawet, samym w sobie. Ale to mnie wyprowadziło, będzie mnie prowadziło albo ku czemuś niewłaściwemu, albo do zła bezpośrednio, albo do zamętu i zamieszania w pewnych sprawach, albo do mniejszego dobra. Bywa tak. Czasami ja się z tym spotykam, że ktoś sądzi z dobrej woli, że skoro pewne myśli nasunęły się i to pobożne, dobre na Eucharystii, no to w takim razie były natchnieniem Ducha Świętego. Otóż nie. I bywa tak czasami, że nam nie musi tak być. Ostrożnie. Czasami tak bywa nawet, że ktoś tak chodzi myślami po Eucharystii, no taka myśl przyszła, właśnie tak mnie... Ja tak odfrunąłem, no dobrze, wracam. Odfrunąłem, no dobrze, wracam. I czasami może tak być, że przyjdzie takie jakby pewne olśnienie, że no tak odfrunąłem, a tak mogę rozwiązać pewne sprawy. O, rzeczywiście, to mogę zrobić. Przychodzi jakby takie, no właśnie takie światło, o, to, o, tamto. Dobre myśli, w tym sensie same w sobie. I potem człowiek może usiąść, no dobrze, z takim przekonaniem, to jest naprawdę, wypływa z dobrych intencji, w tym sensie, że pragnę dobra, ale właśnie w myśleniu trzeba być, odmieniać się w sposobie myślenia, jeśli chodzi o na przykład to, jak Pan Bóg działa. To niekoniecznie oznacza, że jest to od Pana Boga. Przyjdzie takie właśnie olśnienie i człowiek złapie taką myśl i o, dobrze, i potem będzie chciał ją wprowadzać w życie, a tu niekoniecznie od Pana. Ktoś może jeszcze zauważyć, no dobrze, no ale to jak ja potem, jak przyszła ta myśl, no to potem był, jak ja tak, że tak powiem, przyszło to olśnienie, to potem już był spokój, był pokój we mnie. O, to tym bardziej potwierdza, że to od Bożego Ducha. Niekoniecznie. No tak mówiąc po ludzku, jak diabeł tak podrzuci taką myśl, właśnie niby jak gołąb, tak mnie porwie raz, no ja wracam, porwie mnie drugi, porwie mnie trzeci, ale ja w pewnym momencie, jeśli ja w pewnym momencie złapię tą myśl i podejmie decyzję, a rzeczywiście nasunęło mi się takie rozwiązanie, o, to można będzie zrobić. O, to dobrze, to jak diabeł to widzi, dobrze, już jest pewna decyzja wewnętrzna, to teraz nie będzie się narzucał, teraz tylko będzie utwierdzał tą decyzję. Więc oczywiście, że przynosi, teraz już nie będzie mnie męczył. Duch Święty nie nastręcza się podczas Eucharystii. Nie jest nachalny. Nie niszczy tego spotkania. I to nie niszczy właśnie nie niszczy na oba, ani na ten sposób, żeby wchodził jak wół i baran, ani na ten sposób, jak wchodzą gołębie. że tak, o, wyprowadzę. Ostrożnie w takich sytuacjach. Jak działa Pan podczas Eucharystii? Właśnie Pan działa w taki, Duch Święty działa podczas Eucharystii właśnie w taki sposób, że będzie kształtował we mnie to, że ja teraz całym sercem, całym umysłem, myślami jestem tu. Tu i teraz. Nigdzie indziej. Duch Święty będzie działał w swoim czasie. Jeśli są pewne sprawy, które mam do rozwiązania, problemy, w swoim czasie. Przyjdzie czas, kiedy usiądę do rachunku sumienia, wtedy proszę Duch Święty, pomóż mi w tym. Osoby, które długo idą za Panem, też dobrze wiedzą, że czasami bywa tak, że tak człowiek właśnie ma czasami różne myśli, które się wydają takie olśniewające, a potem tak z doświadczenia, jak się patrzy, jak tak na modlitwie, to to chyba nie tak. No i to jest dobre doświadczenie. Uczy właśnie Bożego działania. Kiedy mam na przykład coś do rozeznania, spokoju, nie tak, że rozeznaję na Eucharystii. Nie, na Eucharystii jestem na Eucharystii. Czas rozeznania przyjdzie później. Kilka jeszcze innych przykładów podam dalej. Oczywiście może tak być, że pewne szczególne łaski będą pochodziły od Bożego Ducha podczas Eucharystii. No, na przykład, tak jeden tylko przykład dając, mogą być szczególne, na przykład, o, siostra Faustyna miała pewne wizje podczas Eucharystii. Tak, natomiast to było takie działanie, że ono było idealnie spójne z jej obecnością na Eucharystii. Nie niszczyło tego. Ale tu już trzeba pewnego wyrobienia, pewnego doświadczenia też. Tego się można uczyć na błędach, ale no, żeby zobaczyć, że tak jest. A więc ostrożnie. Pamiętaj, Bóg, Duch Święty będzie działał tak, żebym ja był obecny tu i teraz. Dlaczego? Bo nie ma większego, piękniejszego spotkania niż to. Ja myślę, że doskonale uchwycił ten aspekt ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży obecny. Zdarzyło się tak, że za jego życia, że został zaaresztowany i osadzony w więzieniu w Katowicach. Przyjął to sytuację, no cóż, od razu jako, no właśnie, to się nazywa mądry człowiek. Skoro Pan Bóg tak prowadzi przez Maryję, miał serdeczną więź z Maryją, to będzie w takim razie czas tego więzienia, to będą moje rekolekcje. Doskonała myśl. No to jest myśl od Bożego Ducha. To są właśnie moje rekolekcje. To ma być moja przemiana. A nie, że ja teraz będę walczył, że niesłusznie. Moja przemiana. I on zrobił sobie notatki z tych rekolekcji. Potem w pewnym momencie w tych notatkach zauważył, że Panie Boże, dzieje się we mnie coś szczególnego. To jest drugie nawrócenie, tak to nazwę. Te notatki są wydane w książeczce niegrubej, niewielkiej. Rekolekcje więzienne. Jak ktoś ma możliwość sobie przeczytania, czasami są tam rzeczy, które mogą być niezrozumiałe, ale to wtedy w pokorze, nie wszystko muszę rozumieć, różne określenia, z których korzysta ksiądz Franciszek Blachnicki, ale wyłapać tego ducha. On pisze między innymi tak. Skażenie mojej natury powoduje, że wszelkie myśli i plany dotyczące budowania Królestwa Bożego, jakie powstają we mnie, są wewnętrznie zatrute przez niewłaściwe odniesienie ich do siebie. Moje ja natychmiast lgnie do nich z upodobaniem. Podkwytuje je. Podtrzymuje i rozwija. No właśnie, to jest to pewna myśl, która... O, właśnie, o, może tak, o, taki rozumiem, o, w taki sposób, oto takie będą owoce, tak będzie pięknie, o, albo będzie tak ciepło, no, to akurat on mówi w tym kontekście, właśnie takiego o, takiego nęcenia, o, to będzie tak wspaniale. Pisze dalej tak. Wszystko to dokonuje się spontanicznie, błyskawicznie i, co najgorsze, w sposób nieuświadomiony, w ciemnościach podświadomości. I teraz... Dzięki niepokalanej dostrzegłem znów jasno, że myśli najświętsze i najpiękniejsze kryją w sobie straszną pokusę. Powinienem się lękać tych myśli i bronić się przed nimi. zdradza podejrzane źródło tych myśli okoliczność, iż z upodobaniem i uporem wciskają się one do świadomości podczas modlitwy i podczas mszy świętej. Tym samym niszczą one modlitwę, która może istnieć tylko w świadomości czystej, całej zwróconej ku Bogu. I dodaje, z tego wniosek oczywisty, że nie mogą te myśli być natchnieniem, nie mogą one pochodzić od Boga. Łaska przecież nie może przeszkadzać modlitwie i niszczyć je. Zdradza podejrzane źródło tych myśli okoliczność, że one wciskają się podczas Eucharystii. No właśnie. Duch Boży działa w taki sposób, że nie niszczy spotkania mojego z Bogiem na Eucharystii. Uczyć się tego, tej postawy, tu i teraz. Tu i teraz mam spotkanie z Panem na Eucharystii. Nawet jakby to były myśli szczególne, święte, ostrożne, ostrożne. A jak się tak wciskają, wchodzą, najlepiej zostawić, nie wchodzić. Zauważmy, jak on mówi, że muszę się strzec tego. I teraz zauważmy, jak kolejny kroczek, że dobre przyzywanie Eucharystii, że ja chcę wracać do tego, co się dzieje tutaj, teraz, po prostu być obecny, cały. To będzie się rozlewało teraz na różne aspekty mojego życia. W taki sposób, że ta przyswojona ta postawa na Eucharystii, ona będzie wywalczona, to będzie kosztowało. To nie przyjdzie od razu. Będę się potykał. Oczywiście będą też pewne rzeczy, że po prostu moja ludzka natura będzie podsuwała pewne rzeczy i będzie tak, że pewnych rzeczy może dobrze rozeznam, może nie rozeznam dobrze, ale zasady to powinno pozostać głęboko ugruntowane. Nie ma większego spotkania, cokolwiek się nasuwa, Panie Boże, zostawiam Tobie. Jak tak człowiek zauważy, że takie pewne myśli się wchodzą naprawdę i raz, i drugi, i trzeci, i piąty, chociaż ja je odsuwam, to moi drodzy, ogromne żółte światło. Albo czerwony. No za często to wpycha się. I teraz jak to się może przełożyć na moje życie? Popatrzmy potem na spotkanie. No właśnie, kilka takich przykładów, które, żeby nam zobaczyć, jak ta postawa bycia w chwili tu i teraz. Życia łaską w chwili obecnej. Postawa, która się ugruntuje na Eucharystii, jak się to może przekładać potem na życie. Zwykła rozmowa na przykład męża z żoną. No, trzeba uczciwie popatrzeć na siebie czasem, jak ona wygląda, kiedy jest tak, że no właśnie jest rozmowa, żona chce porozmawiać z mężem, gdzie mąż jest obecny myślami. Albo mąż z żoną, gdzie myślami jesteśmy obecni. On mówi o tym, a ja myślę o tym. Ona mówi o tym, a ja myślę o tym. Ile razy często, ile nieporozumień z tego się potem rodzi. Dalej rozmowa z dziećmi właśnie. Na przykład w rodzinie. Dzieci chcą porozmawiać z tatą. I co tato robi? Taki obrazek, który już oczywiście znamy, my się z niego śmiejemy, ale no niestety, no, że dzieci coś robią, a tato odpowiada, tak, Ale gdyby zapytać, co dziecko pytało, to o, już nie wiem. A może nawet jak powtórzę, no to owszem, ale tu chodziło o coś więcej. Właśnie. Obecność tu i teraz. Teraz na przykład bawię się z dziećmi. No to całym sercem. Dzieciaki to wyczują. I tak dalej. Można, wykonywana praca. Wykonuję pracę, chcemy wykonywać. Teraz jest czas łaski, tu i teraz. Wykonuję tą pracę. Łaska dana mi tutaj, w tym wydarzeniu. Dobrze wykonuję to, co robię. Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, jeśli jedyną rzeczą, którą umiesz robić na świecie, to jest obieranie ziemniaków, to obieraj ziemniaki, ale rób to dobrze. Pięknie uchwycone. Łaska tej. Tak, rób to dobrze. Inne sprawy, można powiedzieć, takiego szczególnego, większego, w cudzysłowie, większego kalibru. Rozeznawanie właśnie. Mam problem z czymś, co i jak rozeznać. Otóż na Eucharystii nie rozeznaję. Na Eucharystii jestem tu i teraz na Eucharystii. Różne myśli, które mi przychodzą. Czy mam zrobić to, czy mam zrobić tamto właśnie. Nie, w inny czas. Nie teraz. Nie. Idę, siadam osobno. Teraz proszę Pana o łaskę, o prowadzenie, o światło. Rozważam to. Panu Jezusowi mówię, Panie Jezu, jak są jakieś ważne sprawy, to Ty mi powiedz wtedy, kiedy usiądę z Tobą i porozmawiam. Kiedy porozmawiamy. Teraz chcę być z Tobą, chcę się spotkać z Tobą. Chcę po prostu być obecny przy Tobie. No, który rodzic, jak dziecko mu powie, tato, wiesz co, mamo, przypomnij mi o tym, teraz chciałbym po prostu się cieszyć, być z Tobą, no być obecnym, a potem porozmawiamy o pewnych sprawach, to przypomnij mi o tym. Który rodzic nie przypomni? No a ojciec? To choć my, choć słabi źli jesteśmy, umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec da ducha tym i to, co dobre, którzy go proszą. W swoim czasie. Inne sprawy, na przykład we wspólnocie posługa pewnymi charyzmatami. Na przykład dar poznania, na przykład. Na Eucharystii albo pewne obrazy, które się nasuwają. Na Eucharystii. Pamiętacie, jak wspomniałem kiedyś o tym, że pewnymi charyzmatami, żebyśmy podczas Eucharystii lepiej może nie posługiwali. To nie chodzi o to, że charyzmaty są złe, niewłaściwe. Nie. Ale wszystko w swoim czasie. Pewne myśli, obrazy. Jak one przychodzą na Eucharystii? Właśnie. Wchodzą jak, no i tutaj znowu używając tego obrazu, jak wół, jak baran, wyciągają mnie z tego spotkania, albo jak gołąb, może owszem wejdą, ale tak naprawdę ja widzę, że odlatuje. To w takim razie jak to, czy jest to od Pana, czy nie? Zobaczcie, jak człowiek się uczy wtedy właśnie takiej wrażliwości ducha. Boże tchnienie, czy nie? To może być ze mnie, oczywiście, no może być no wtedy, no, ale no, wtedy Pan różnie może z tego korzystać, ale ale taka świadomość, że to Eucharystia jest najważniejszym spotkaniem i że coś, co wchodzi i ta miesza tutaj, ostrożnie. Właśnie dlatego ostrożnie. To jest największe. Słowo jest mi już dane. Obraz mam przed sobą. Pana, który służy podczas Eucharystii. Pewne rzeczy mogą być tak, jak wspomniałem. Może być tak, że Pan też pokaże. Ale wtedy, no tak jak przy różnych łaskach, które otrzymywali święci, czy Faustyna. Ale naprawdę wtedy trzeba pewnego doświadczenia i wyrobienia, że widzę też, że tak, to nie niszczy mojego spotkania z Panem. Podsumowując. Żyć Eucharystią. Żyć tym darem. Otwierać się na to, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Na to spotkanie, na tą Jego obecność, na ten dar nieba, który już mi jest tutaj dany. Wszystko już otrzymuję. Największe spotkanie tutaj. Patrzmy na siebie właśnie, a chociażby na tą postawę. Gdzie krążą moje myśli? Gdzie jestem obecny? To będzie również pokazywało to, że potrzeba walki. I pewnie ona będzie. Człowiek pozostaje złamany aż do momentu swojej śmierci. To ciało będzie złamane. Ono będzie ciążyło. Ta słabość zawsze będzie się jakoś uruchamiała. Natomiast sedno tkwi w tym, że serce będzie jednak ukierunkowane. I dobrze już rozumiało to, o, to od Pana, a to nie. Przy tej medytacji zatrzymajmy się właśnie nad tym tekstem, który podałem z Ewangelii Świętego Jana, z 2 rozdziału, wersety od 13 do 16. I patrzmy po prostu, jak ja jestem obecny na Eucharystii. Czy moja odpowiedź na ten dar miłości jest rzeczywiście... No, najpierw, czy chcę, oczywiście. Chcemy. Natomiast jak to też wygląda, Panie? Czy rzeczywiście całym sobą jestem? Całym sobą przyjmę umysły? Warto się również na medytacji zatrzymać na rozważaniu przed Chrystusem na to, co za myśli tak się narzucają. Żeby można też zobaczyć, jeśli Pan chce, na medytacji jak najbardziej. Wokół czego tak? Jakie to są myśli, które przy oczy? O jakich sprawach? Jak to zobaczę, to potem będzie mi łatwiej rozeznać. O, znowu ta sama myśl. No tak, znowu wraca. Jak baran wraca, niszczy. Albo jak niby gołąb, ale znowu mnie wyciąga. O, to jest ta sama. To już wiem, Panie Boże. No tak, no, lgnę do tego. Albo no, no, ciągnie mnie tak, że wydaje mi się, że ja nie potrafię nie myśleć o tym, bo to ciągle tak huczy. A nie, potrafię. Mogę się zmagać. Ale już rozpoznam łatwiej. Prośmy Ducha Świętego, by nas prowadził na takie spotkanie z Panem. Prośmy Maryję, tę, która doskonale rozeznawała Boże natchnienia. Prośmy naszych świętych, patronów, aniołów, stróżów, żeby nam towarzyszyli podczas tej medytacji, byśmy uczyli się tej postawy eucharystycznej postawy. Tu, teraz przyjmuję tę łaskę, która jest mi dana. I wszystko przyjdzie w swoim czasie, w ładzie i w harmonii, jaką wprowadza prawdziwie Boży Duch.